Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Moim rozmówcą jest profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Panie profesorze, gdzie jesteśmy w tak pięknych okolicznościach architektury?
Dzień dobry. My jesteśmy w budynku Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz w nowym budynku, w tym znaczeniu, że dopiero od początku tego roku akademickiego tutaj jesteśmy. Tutaj i studenci, i studentki, i pracownicy pracują. To jest nowy dom, czyli właściwie taka, powiedzmy, przepraszam, parapetówka, ponieważ my nie świętujemy murów, tylko świętujemy sztukę, która już przez ten rok się tutaj urodziła i dzielimy się tą radością. Tak, no po prostu i dumą, i radością. To jest troszeczkę tak jak, nie wiem, przepraszam za porównanie, jakbyśmy sobie nowy, fajny samochód kupili i chcemy wszystkim sąsiadom pokazać. Popatrzcie się, gdzie możemy zajechać.
A młodzi artyści już się zbratali z syrokomną?
Młodzi się najszybciej bratają. To jest mgnienie oka, kiedy młodzi się bratają zarówno między sobą, mnie to fascynuje,
obserwowanie. Jak i z nowym adresem. Tak?
Z nowym adresem, ponieważ zasiedziałość jeszcze nie jest w ich duszy. On jest najszybciej. Ale też muszę powiedzieć z wdzięcznością i z dumą, że nawet ci najstarsi pracownicy wydziałów obydwu nadspodziewanie szybko się zadomowili tutaj. Efekty tego zobaczycie Państwo, chodząc po korytarzach i po salach i oglądając.
Właśnie, bo mam znakomitą propozycję, prawda? Co dzisiaj i w ogóle w ciągu najbliższych dni będzie można obejrzeć?
To będzie cały ten tydzień. Do końca tego tygodnia przez tradycyjnie to jest ten okres wystawy końcoworocznej i to jest w wielu lokalizacjach w Krakowie, bo oczywiście w głównym budynku Akademii przy Placu Matejki 13, ale też przy ulicy Belka Joselewica, tam gdzie jest Wydział Intermediów, jak również przy ulicy Smoleńsk, tam mamy konserwację i designerów.
Projektowanie książki.
I projektowanie książki, ale też przy ulicy Lea mamy część konserwatorów. Także dzisiaj biegamy, jeździmy. Ja od samego rana tutaj nic nie robię, tylko oglądam. Jestem po prostu upasiony, jakbym od stołu biesiadnego nie wstawał albo, od samego rana.
Albo stołów szachowych, prawda? Bo to taka symultana artystyczna.
Albo stołów szachowych. Dobre porównanie, dziękuję. Tak, oczywiście, to coś takiego jest, bo też to nachodzi na siebie. Absolutnie wspaniała uczta, taka multimedialna, ale też taka uczta różnorodności. Te menu artystyczne jest przebogate. Nie da się tego oglądnąć raz. Tak. To trzeba przychodzić. Przychodźcie tutaj, naprawdę. To jest, stoi otworem, nie trzeba się niczego bać. To jest nasz dom. My zapraszamy Was do naszego domu, a nie do muzeum, czy do jakiejś galerii sztuki współczesnej, że człowiek nie wie co i jak się zachować. Nie, to jest nasz dom i chcemy się dzielić z Wami tymi wspaniałościami, które nasi najmłodsi i najmłodsze przyrządziły dla nas.
Skoro pan profesor mówi o domu, no to ja pomyślałem od razu, architektura wnętrz. Czy coś tu może zainspirować do tego, żeby zmienić swoje mieszkanie?
Oczywiście, że tak. Mamy tutaj i wysokiej, światowej klasy projektantów architektury wnętrz, czyli organizatorów tej przestrzeni, która jest taka poza naszymi ubraniami najbliższa ciału, prawda? Która jakoś tak jest troszeczkę nami,
takie ramy nasze
takie
życiowe.
Ramy. Ja to lubię nazywać, że jesteśmy skorupiakami w tej dziedzinie. Mm-hmm. Czyli człowiek jest jakimś tam skorupiakiem, nie chodzi nagi po świecie, tylko przybiera różne kształty. Oczywiście nie każdy z nas musi potrafić to sam indywidualnie zrobić. Inspiracja jest jak najbardziej wskazana i na architekturze wnętrz faktycznie trzeba, możecie robić zdjęcia, możecie robić co chcecie, oglądać, inspirować się, zastanawiać się, a jakby ta moja skorupka prywatna, albo też skorupa mojej firmy, prawda, albo skorupa bardziej już taka publiczna jakiejś instytucji mogłaby wyglądać. My przez to nawet jak talerze stawiamy na stole, wyrażamy siebie, prawda? I też to w tych spotkaniach na przykład domowych jest przepiękne, że gospodarze z sercem na dłoni jakby, no inaczej to jest u Staszka, inaczej u Marysi. To jest piękne.
Każdy ma swój styl.
Takie
styl to kucharz.
Tak. Indywidualne światy, hołubione, pielęgnowane, to jest naprawdę uprawianie takiej osobistej sztuki każdego z nas.
Panie profesorze, pan bardzo pięknie porównał nasz dom, nasze otoczenie do skorupy ślimaka. Ja tak sobie pomyślałem, że no, winniczek na przykład to on taki matematyk jest, prawda? On tam ciąg Fibonacciego, prawda? Spirala. Czy w tej współczesnej sztuce dominuje taki właśnie namysł bardzo racjonalny? Właśnie wszystko jest obliczone odtąd dotąd? Czy jednak ta sztuka improwizacji, jakiegoś szaleństwa, jakiegoś romantyzmu dominuje we współczesnych młodych propozycjach?
Propozycjach designerskich.
Designerskich, tak.
To jest szaleństwo, w którym jest metoda.
Tak szekspirowsko.
Tak, dokładnie szekspirowsko. To jest szaleństwo poszukiwania wyrazu indywidualności, bo żyjemy w kulturze i w cywilizacji indywidualności. Przynależność do jakiejś grupy społecznej oczywiście jest utrzymana, jakiegoś plemienia, powiedzmy, użyjmy tego słowa, pokrewieństw, jakichś związków.
Generacji na przykład.
Generacji, wchodząc z sobą, ze swoją indywidualnością.
Tak jak Gombrowicz pisał w dziennikach, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek ja, sobota ja, niedziela ja.
Tak. O, to ładnie. Chociaż to ja każdego dnia się troszeczkę zmienia. To jest wspaniałe. Natomiast metoda jest taka, że to jest przestrzeń, którą designerzy oddają nam do użytku. Oni mają wiedzę i umiejętności przewidzenia nie tylko jak to będzie wyglądać. Od tego są sztuki piękne, ale też jak to oswoi naszą najbliższą przestrzeń, bo design to jest jakaś forma oswajania, tak uważam, przystosowania. Teraz przepiękne są nurty zarówno w architekturze wnętrz, jak i w formach przemysłowych. To się nazywa projektowanie odpowiedzialne albo zrównoważone. Czyli to nie chodzi o to, żeby zniewolić naturę i świat wokół siebie, żeby był bezwolnym niewolnikiem mnie. Chodzi o to, żeby być partnerami. To piękne jest, muszę powiedzieć. To też uczy nas takiego szacunku do istot nieludzkich, do zwykłych przestrzeni, do tych enklaw odmiennych ludzi niż my. I to teraz młodzi bardzo są wyczuleni na to, jak również na to, a co ma do powiedzenia ta taka zwykła, naturalna część naszej rzeczywistości. Po prostu ta trawa, to drzewo.
I one są, jak rozumiem, włączane.
One są włączane.
Przestrzeń zewnętrzna, tak. Prawda? Nie jest zewnętrzna, bo ona też wnika do wewnątrz.
Ona wnika do wewnątrz, więc to nie jest tak, że zabetonowane podwórko, a
ściany,
a tam dalej gdzieś jakieś krzaki, tak. Których nikt nie chodzi.
Świat.
To się zaczyna pięknie przeplatać i architektura wnętrz to cudownie robi. Chociażby ta skromna instalacja, którą tutaj widzimy na dziedzińcu z wikliny, budowane rzeczy. Wiklina ma to do siebie, że każda gałązka wikliny pozostaje sobą. Ta wiklina nawet potrafi czasami zazielenić.
Kiedy?
Nie znam się na tym, ale tak to jest.
Ale coś w tym jest przyrodniczego. Zresztą ja zauważyłem moment ciekawy, kiedy panowie profesorowie przemawiali, to tutaj błąkały się dzieci. One w sposób naturalny, właśnie tu podkreśla to słowo natura, odnalazły swoją własną przestrzeń, wchodziły do tych koszyków w ogóle, prawda?
Tak jest.
Traktowały to jako coś zupełnie naturalnego, swojego, własnego, naturalne. Zaanektowały dzieci tę swoją przestrzeń artystyczną, którą stworzyli dorośli.
Tak. I to jest tutaj bardzo piękne. A jeszcze pozwolę sobie wspomnieć troszeczkę o grafice.
Tak.
Nie mamy tej świadomości, że grafika jest tak mocno obecna w naszym życiu, że tak kształtuje nas, że przecież dzisiaj cała komunikacja międzyludzka nie jest w stanie obejść się bez grafiki, bez obrazu,
bez
tego,
znaków,
co widać, bez znaku, etc. Nawet okazuje się, że w tych portalach społecznościowych chociażby najważniejsza informacja pozbawiona czy wytrzebiona z obrazu jest pomijana.
Tak.
Jesteśmy obrazkowcami. Kiedyś ludzie żyli w świecie wolnym od grafiki, od obrazu, który może być multiplikowany, od obrazu, który jest, no już dzisiaj możemy powiedzieć, przynajmniej równoprawny z tekstem i są sobie niezbędne. Zresztą w tych pracach, które w tym budynku powstają, to przeplatanie się obrazu ze słowem jest bardzo znamienne. Taka czysto wizualna ekspresja właściwie już wystygła.
Jest nie symbioza to, między słowem a
absolutna.
Obrazem.
Absolutna.
Zresztą to jest też cecha charakterystyczna pana twórczości, prawda?
Tak.
Synkretycznie to łączy ze sobą.
My w ogóle pływamy swobodnie pomiędzy, powiedzmy, językami wyrazu. Tak. Łączymy to, te melanże, te koktajle, mołotowa czasami, prawda? Czy na przykład takie wzajemne zaprzeczanie, czy przebarwianie się słowa z obrazem jest bardzo mocne i było od zawsze
właśnie,
obecne.
Przepraszam, że wchodzę w słowo. Tak. Ja sobie teraz przypomniałem, kiedy oglądałem sobie listy tak z przełomu XIX i XX wieku, to tam słowo pisane, dosłownie pisane, bo atramentem, piórem, było bardzo często ubarwione przez różne scenki, obrazki, portreciki. Prawda? To jest rzecz charakterystyczna. To teraz oczywiście zanikło, bo my mamy teraz
inne
mailami się posługujemy.
Inne obrazki, że tak powiem.
Ale mamy ikonki, prawda?
Ale mamy ikonki, mamy te...
Emotikony,
prawda? Dziękuję, bo nie pamiętam tego, ja się uczę tego, bo jakoś to jest obce jednak mnie, ale no, jeżeli z kimś koresponduję, no to też nie chcę być jednostronny, że to mnie jakoś nie interesuje. Prawda jest taka, że ludzkie powiadanie jest taką cudowną, wielowymiarową, wielogatunkową całością.
Tak.
Nawet to, czego nie widać teraz, nie będzie widać w radiu, że ja gestykuluję, nie dlatego, że chcę, ale to jest automat.
Ale pan tak słowem ekspresyjnie to wyraża, że my widzimy te dłonie,
mam nadzieję, że
pokazują
tak.
Dokładnie
natomiast
to, co pan
czasami my musimy wypreparować jeden z języków, ponieważ tego wymaga akurat to, co nam się urodziło w duszy. W naukach no to jest kategorycznie wymagane. Prawda? Mój ulubiony przykład, że to, że na przykład Leibniz czwórkę pisał z takim ogonkiem, nie może być podstawą do zaprzeczenia prawidłowości wyliczeń.
Tak, to jest jego sygnatura po prostu matematyczna.
Ale w życiu my tych ogonków mamy mnóstwo i chyba też w dużej mierze dzięki łatwości operowania mediami. Jest to oczywiste i naturalne, że sobie swobodnie to mieszamy. My już nie musimy być wysoce wysublimowanymi rzemieślnikami. Tak jak ja, na przykład ja zaczynałem swoją przygodę z fotografią srebrową, prawda? Powiększalnik, chemikalia.
Całe laboratorium.
Całe laboratorium i nauka, pokolna nauka. Nie, to już zupełnie teraz.
To już cyfra dzisiaj.
To już dzisiaj cyfra, aczkolwiek cyfra jeszcze nigdy nie zrobiła żadnego zdjęcia, tylko człowiek za pomocą cyfry robi zdjęcia i ma w ręku zupełnie inne możliwości i to pojawianie się takie właśnie w galopadzie zupełnie nowych możliwości jest piękne, a ja jestem szczęśliwcem dlatego, że ja mam dostęp właśnie do tego, co młodzi robią, dla których to jest oczywistość.
Tak, to już to jest woda, w której pływają, to, tak, nawet
tak,
nie czując
jakby
tego, powietrze, którym oddychają.
Z której się urodzili, czy tak. To powietrze, i to jest naprawdę wielki mój skarb, bo to mnie bardzo wzbogaca. Uwielbiam te.
Tak, proszę. Panie profesorze, bo jak już taka galopada następuje tej technologii, to pan się nie obawia, że sztuczna inteligencja maksymalnie zrewolucjonizuje w ogóle sam proces twórczy i w sumie artyści będą niepotrzebni. Ja tak trochę wyostrzam może ten problem. Ale...
Absolutnie się tego nie obawiam. Sztuczna inteligencja wstrząśnie rynkami pracy. Wiele specjalizacji zawodowych legnie w gruzach. Tutaj przykład mogę dać, powiedzmy, najwspanialszej fabryki batów dla woźniców. No. Oczywiście, że kiedy ilość powozów i koni się zmniejszy, zostaną na końcu ci najlepsi.
Tak.
Natomiast dzisiaj są produkowane baty, ale w zupełnie w innych jakby celach. Tak. I to jest porządek rzeczy. Tak? I niestety tak, przed nami potężne tąpnięcie cywilizacyjne, a może rewolucja cywilizacyjna, ale rynek pracy już odczuwa. Już odczuwa tą rzecz. Nie wiem, znaczy ja to przeczytałem nie w społecznościowych jakichś, że tak powiem, z natury wrażliwych na fejki rzeczy, tylko w poważnej prasie o tym, że redakcja Gazety Wyborczej powierzyła cały dział korekty maszynom.
Tak.
No to jest tąpnięcie potężne.
Absolutnie. I nie znika zawód.
Znika zawód. No, ale ja pamiętam jeszcze ludzi, którzy byli zecerami, tak. Którzy z tych czcionek układali potężne rzesze ludzi. To wszystko padło. Na pewno to nas czeka. Sztuka jest nie tyle odporna, co otwarta na to. Przyznam się bez bicia, że właśnie rozpoczynam nowy projekt, w którym jednym z członków zespołu będzie sztuczna inteligencja. Na razie jako narzędzie, a nie jako równoprawny uczestnik decydujący. No.
Tak, ponad cykl o Minotaurze, prawda, no też miał w sobie augmented reality, tę rozszerzoną rzeczywistość, więc
tak,
pan z tego korzysta.
Tak, a teraz ale, kolejny krok.
Ale jest pan indywidualistą przecież, da się to pogodzić.
No nie, to oczywiście, to żaden tak. problem, prawda. Ja widzę to tak, jeśli chodzi o sztukę i sztuczną inteligencję. Już to powtórzałem kilkukrotnie. Ja czekam, kiedy sztuczna inteligencja zaprosi mnie jako członka zespołu kreatywnego. Ja nie wykluczam, że jeszcze za mojego życia będę musiał rozbudować swój język opisowy i powiedzieć sztuka ludzka, sztuka nieludzka. Sztuka nieludzka to będzie sztuka, która wyraża widzenie świata nie przez ludzi widziane, a przez maszyny, przez sztuczną inteligencję. I ja się tego nie obawiam. Wręcz przeciwnie. Jak wieszczono śmierć malarstwa ze względu na pojawienie się fotografii, tak. Okazało się, że zderzenie tych dwóch potęg doprowadziło do wzajemnego oczyszczenia jakby tożsamości,
pól,
rozumienia samego siebie i na przykład malarstwo zupełnie inaczej spojrzało na siebie, tylko no
powstał
i
surrealizm, powstał dzięki. Abstrakcjonizm, prawda,
I,
czyli takie
i nie... I tak dalej, i one teraz funkcjonują, co więcej, ciągle się zazębiają i ciągle romansują z sobą. Prawda?
Tylko panie profesorze, kiedy ja sobie włączam właśnie te wszystkie algorytmy, które pozwalają na przekształcenie mojego tekstu w obrazy, to ja mam na przykład funkcję Salvador Dali.
Tak.
I ja sobie wpisuję tam jakiekolwiek obrazy, które sobie wymyślę i mam dzieło właśnie stylizowane, chociaż nie tak dosłownie, ale jakieś surrealistyczne i to są czasami bardzo dobre obrazy.
Nie, dlatego ja to się są tego... bardzo dobre kradzieże intelektualne, bo one udają. No tak. A ja czekam na dzień, z utęsknieniem czekam na dzień, kiedy spojrzę na dzieło i po jego cechach immanentnych, wewnętrznych rozpoznam. A, tego nie robił człowiek. Czekam na ten dzień, bo to tak. Wtedy będzie dopiero, to będą narodziny sztuki maszyn. Tak. I się tego nie obawiam.
Bo ona jednak w dalszym ciągu będzie musiała chyba czerpać z tych humanistycznych źródeł, prawda? No bo skąd inaczej?
Dopóki będzie robić, tak. Dopóty nie będzie sztuką. Będzie naśladownictwem, tak. Będzie narzędziem. Dopiero kiedy, oczywiście ja to
jak
mówię...
Jak się wyemancypuje dopiero.
Kiedy
człowieka.
Się wyemancypuje. No oczywiście musielibyśmy teraz zacząć rozmawiać o jakby funkcji świadomości, podświadomości w procesie kreacji i tak dalej. Tak. Zadać sobie pytanie, czym jest ta świadomość. Tutaj nie wyjdziemy w to, bo...
Trzeba obejrzeć dzieła.
Trzeba obejrzeć dzieła i tak dalej. A i też nie jestem władny tego powiedzieć. Czy coś takiego jak maszyna może dysponować świadomością, czyli będzie kiedyś w stanie stanąć wobec świata. Bo tak określam jakby tą świadomość i podświadomość, prawda? Że staję wobec świata i w sposób naturalny jestem przymuszony do daniu temu stanięciu wyrazu. Mhm. To jest nasza ludzka cecha, tak. Przed którą się nie obronimy.
Tak jak Philip Dick pytał w swojej słynnej powieści, czy androidy mogą śnić o elektrycznych owcach. Prawda?
Tak, no, i pamiętam,
na ten moment czekamy.
I pamiętam taką parafrazę tego zdania, użytej jako tytuł wystawy sztuki wysokich mediów i interaktywnej. To było w Yverdon là-bas w Szwajcarii, w muzeum nazywanym Domem Utopii i oni wtedy cudownie zatytułowali czy roboty śnią o wiośnie?
No właśnie.
I to, a to już wiele lat temu było.
A na razie, panie profesorze, wiosna nasza.
Wiosna nasza i idziemy oglądać.
Tak jest. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tę rozmowę.